Słowo, które dzisiaj rozważamy, wyjęte jest z księgi proroka Jeremiasza, z rozdziału 29. Wsłuchajmy się w kilka tych wierszy. A to jest treść listu, który prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, do wszystkich, których Nebukadnesar uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana. Od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Pan mówi tak: nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Panie, dziękuję Tobie za to słowo. Pełne nadziei, pełne Twoich pozytywnych myśli dla swojego ludu. Ale wiem, Panie, że bez Twojej pomocy nie zrozumiemy tego słowa. Bez Twojej pomocy to będą tylko zdania, fragment historii. Dlatego, Panie, tak powierzam Ci każdego z nas. Dotykaj nasze uszy, nasze oczy. Spraw, byśmy mogli usłyszeć Twój głos, abyśmy mogli zobaczyć Twoje prowadzenie i to, jakie Ty masz myśli o nas. Pomóż nam w tym, Panie, i prowadź przez Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, 11 wiersz, ten ostatni z tekstu kazalnego, jest niewątpliwie jednym z najbardziej znanych wierszy biblijnych, a już na pewno jest to najbardziej znany fragment w księdze proroka Jeremiasza. Właściwie w całej naszej kulturze chrześcijańskiej właśnie ten 11 wiersz, który mówi o tych pozytywnych myślach Pana Boga, o pokoju, nie o niedoli, o tej przyszłości, możemy właściwie znaleźć wszędzie. Na naklejkach, na pocztówkach, na kartkach, na obrazkach ściennych, na koszulkach. Wszędzie ten tekst chyba występuje i myślę, że wielu z nas też bardzo go dobrze zna. Rzeczywiście jest to niesamowite słowo, niesamowita myśl niosąca pocieszenie, niosąca nadzieję w różnych zawirowaniach naszego życia. Jednocześnie trzeba zauważyć, że szczególnie tutaj, bez tego całego kontekstu, w jakim te słowa zostały wypowiedziane, można powiedzieć, że ten wiersz, ta obietnica żyje trochę swoim życiem i nie do końca wyraża to, co Pan Bóg chciał w tym fragmencie powiedzieć swojemu ludowi. I rzeczywiście chyba za każdym razem, kiedy czytamy Boże Słowo, jedna z najważniejszych pytań, przynajmniej dla mnie jest to najważniejsze pytanie, brzmi: co dany tekst, co dany fragment chce nam powiedzieć dzisiaj? W jaki sposób on jest dzisiaj aktualny? Co Bóg chce przez niego powiedzieć? I żeby to odkrywać, żeby to poznawać, czasem wystarczy przeczytać dany fragment, może w szerszym jego kontekście, ale czasem warto jednak zobaczyć, w jakim czasie, w jakich okolicznościach dane słowo jest wypowiedziane, kto je mówi, do kogo te słowa są skierowane, aby zobaczyć szersze znaczenie. Jeśli chodzi o nasz fragment, warto pamiętać o tym, że to jest moment, kiedy lud Boży, Izrael, w czasach Jeremiasza całkowicie porzucił swojego Boga. Było to mniej więcej trochę ponad 600 lat przed Chrystusem. W tym czasie Izrael uznał, że jest mnóstwo lepszych i ciekawszych rzeczy do zrobienia, niż zajmować się Panem Bogiem, niż utrzymywać z Nim relacje, słuchać Go i być Jemu poddanym. Izrael doszedł do wniosku, że skoro ma swoją ukochaną ziemię obiecaną i wszystko, co potrzebują, znajduje się w zasięgu ich ręki, to Pan Bóg spokojnie może odejść w odstawkę. Traktowali oni zupełnie obojętnie proroków, którzy w tym czasie byli posyłani, którzy nakłaniali tego Izraela do powrotu, do pojednania z Bogiem, do trwania w tym przymierzu, które kiedyś zostało zawarte. Za Jeremiasza nikogo takie słowa nie interesowały. I w końcu stało się to, co Pan Bóg przez kilkadziesiąt lat zapowiadał. Mianowicie król Nebukadnezar, asyryjski władca, zapukał do bram Jerozolimy, mówiąc delikatnie, w roku 605 przed Chrystusem i w ten sposób pokonany Izrael został uprowadzony, deportowany w trzech osobnych grupach do stolicy Asyrii, do Babilonu. I dzisiejszy tekst jest listem Jeremiasza napisanym w Jerozolimie do tych dwóch pierwszych grup wysłanych już do Asyrii, którzy już tam na tej niewoli się znajdowali. Co wiemy o tych dwóch pierwszych grupach? Teksty biblijne coś nam mówią na ich temat. Możemy powiedzieć, że ci Izraelici tam przebywający w Asyrii dzielą się na dwie grupy. Pierwszą można nazwać patriotami. To są ci, którzy bardzo głęboko przeżyli to uprowadzenie. Byli bardzo nieszczęśliwi, oni wręcz płakali, dosłownie płakali nad tym, co się stało. Zadawali wciąż te same pytania, co z nami, co dalej, co z naszą historią, czy przetrwamy, czy Pan Bóg nas sprowadzi z powrotem. Niektórzy zreflektowali swoją historię. Zrozumieli, że to, co się stało, było wynikiem ich nieposłuszeństwa, ich zaniedbania relacji z Bogiem i są z tego powodu w niewoli. Drugą grupę można byłoby nazwać buntownikami. To byli ludzie, którzy szczerze znienawidzili Asyryjczyków. Wszystkich by ich wymordowali, wybili w pień, byleby tylko wrócić do swojej ziemi, nie zważywszy na nic, ani na Pana Boga, ani na tą pierwszą grupę zwaną patriotami. To są chyba tacy ludzie, którzy robią to, co chcą, marnują to życie, marnują darowany im czas. I kiedy w końcu dzieje się coś złego, wszyscy są winni, tylko nie oni. I teraz pytanie, co ma Bóg na myśli, kierując takie pozytywne słowo do tej grupy patriotów, ale także i do tej grupy buntowników? Co ma na myśli, mówiąc, że ma dobre myśli o Izraelu, myśli o pokoju, a nie o niedoli, że chce zgotować im przyszłość i natchnąć ich nadzieją? O co chodzi? Czy chodzi o takie codzienne sytuacje, w których znajdowali się Izraelici, kiedy trzeba było podjąć jakąś decyzję? Trochę tak, jakbyśmy dzisiaj mieli przed sobą perspektywę nowej pracy, albo wybór szkoły, albo życiowego partnera, albo zakup mieszkania, samochodu, jakąś decyzję. I teraz myślimy sobie, no tak, Pan Bóg ma dobre myśli o mnie, chce mojej przyszłości, więc hura, idę do przodu, wybieram to, co chcę. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. To jest właśnie wyrywanie z kontekstu tekstu biblijnego po to, aby go użyć tak, abym ja był zadowolony, aby dla mnie było jak najlepiej. Pamiętajmy tutaj, że te słowa o nadziei i o pokoju Pan Bóg wypowiada do całego narodu, do ludu Bożego, a nie do jednostki. Oczywiście ta obietnica może przemówić do nas indywidualnie, jak najbardziej, ale pamiętajmy o tym kontekście tych słów wypowiedzianych do całego narodu. Bóg ma plan, ma przyszłość przygotowaną dla Izraela. Dlatego z myślą o przyszłości Bóg daje im wskazania dotyczące dnia dzisiejszego. Co mają dzisiaj robić, skoro Bóg przygotował im przyszłość? I o tym czytamy w wierszu 7. Pan Bóg mówi, starajcie się o pomyślność miasta, do którego was posłałem. Módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. To było nie do pomyślenia dla tych ludzi, ani dla patriotów, a tym bardziej dla buntowników. No jak? Modlić się o miejsce, w którym jesteśmy? Dbać o to miejsce? Dobrze życzyć temu miejscu? Jak to możliwe? Ale Pan Bóg też to uzasadnia, bo Bóg, myśląc pozytywnie o przyszłości narodu, chce, aby oni mieli wpływ na budowanie tej rzeczywistości. To jest zresztą fragment, który chyba przypadkowo, może nie, pasuje do dnia dzisiejszego, do wyborów, przed którymi jesteśmy. Pan Bóg chce, abyśmy także poprzez dokonywane wybory, głosowanie, mieli wpływ na nasze lokalne społeczności, bo od pomyślności naszych miast, naszych miejsc, w których żyjemy, zależy nasza pomyślność. To jest coś, co nie jest Panu Bogu obojętne. Zatem od pomyślności miasta zależy nasza pomyślność. Skupcie się na dniu dzisiejszym, mówi Pan Bóg. Myślcie o tym, co jest wam dane i budujcie dobrym świadectwem rzeczywistość, w której jesteście. I druga rzecz znajduje się w wierszu 10. Pan Bóg mówi tak: nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Oświadcza Pan to plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Zobaczcie, jak ważne jest to, co Bóg mówi przed wierszem 11. W wierszu 10. Tak, zatroszczę się o was. Zadbam o waszą przyszłość. Sprowadzę was z powrotem, ale dopiero za 70 lat. No cóż to za pocieszenie. Wielu z tych ludzi nie dożyje tego czasu. A mimo tego Pan Bóg kieruje takie słowo. Dlaczego? Dlatego, że przez tych, którzy żyją w tym czasie, Pan Bóg chce zadbać o następne pokolenie. Aby ci, którzy żyją teraz, skupili się nie na sobie i na tym, jak im jest źle, ale żeby uczyli myśleć się o następnym pokoleniu, które Pan Bóg chce błogosławić. I to jest słowo, które pasuje nie tylko do Izraela, nie tylko do rzeczywistości naszych miast, ale także i do Kościoła. Zobaczcie, jak bardzo my skupiamy się na tym, żeby my dorośli, żeby było tak, jak my chcemy, a następne pokolenie musi się dostosować. Jak będzie mądre, to się dostosuje i będzie robić wszystko tak, jak my chcemy. A nagle się okazuje, że Pan Bóg chce pewnej refleksji, chce pewnego zastanowienia się, zatrzymania, co możemy zrobić dzisiaj, w jaki sposób możemy się przygotować, otworzyć się, aby następne pokolenie mogło czuć się błogosławione w miejscu, w którym jesteśmy, nasze dzieci, nasi konfirmanci. A może te dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat, co my możemy zrobić, aby przygotować dla nich błogosławione miejsce, w których one się odnajdą. Bo czasy, w których pokoleniowo pewne rzeczy z automatu przechodziły i były przejmowane, już się skończyły. Nie warto czekać, by się przekonać, że jest to prawda. Czasem też jest tak, że to my mamy swoje plany. W każdej dziedzinie naszego życia. My wiemy, co jest dobre. My wiemy, jak to ma być. I teraz, Panie Boże, jeśli masz pozytywne myśli dla nas, to zrób tak, abyśmy byli szczęśliwi. Tutaj Bóg mówi, że zadba o swój lud we właściwym czasie. I tak się dzieje. Z historii wiemy, że rzeczywiście po 70 latach Izrael wraca do swojej ziemi. Można by powiedzieć, że ten motyw, ten element historii kończy się pozytywnie. Pytanie znowu teraz dla nas. Co z tego wynika? Czy to już wszystko? Czy te refleksje, które zostały tutaj powiedziane, to jest wszystko to, co Bóg chce nam powiedzieć? Myślę, że nie. Bóg sam w innym fragmencie pokazuje, o co chodzi w całej tej niewoli, w całym tym historycznym doświadczeniu. O co chodzi? I odpowiedź znajdujemy w księdze Daniela w rozdziale 9. Daniel jako bardzo młody nastolatek został wywieziony z Izraela z tą pierwszą grupą wygnańców. I wyobraźmy sobie, że Daniel dożywa do tych 70 lat niewoli. I przychodzi moment, kiedy on boryka się z pytaniem, co dalej? Panie Boże, powiedziałeś 70 lat, już się zbliża to 70 lat, co ty teraz zrobisz? I w 9 rozdziale Księgi Daniela znajdujemy przepiękną, długą modlitwę Daniela, który wstawia się za swoim ludem, wyznaje grzechy tego ludu, swoje grzechy i zadaje pytanie, co teraz? Boże, powiedz. Czy rzeczywiście będzie tak, jak obiecałeś? I pod koniec 9 rozdziału Pan Bóg daje odpowiedź. Daje piękną odpowiedź, chociaż symboliczną. I tam czytamy u Daniela, że cały temat z niewolą asyryjską i wyzwoleniem zostanie zrealizowany po 70 latach razy 7. Jak to rozumieć? 70 lat razy 7 to jest 490 lat. Jak myślicie, co dzieje się 490 lat po tym, jak Daniel żył? Pojawia się Chrystus, pojawia się Mesjasz i mówi: halo, to ja jestem drogą, to o mnie chodzi, to ja przynoszę wam uwolnienie, to ja przynoszę przemianę waszego życia. To na mnie tak naprawdę czekaliście. To nie chodzi o świątynię, nie chodzi o ziemię obiecaną, nie chodzi o ojczyznę, tylko chodzi tak naprawdę o mnie. Bóg pokazuje, że prawdziwe wyzwolenie, prawdziwe życie z Bogiem, prawdziwy pokój, prawdziwą radość osiągamy z Bogiem tylko i wyłącznie poprzez Mesjasza, poprzez Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości na to, aby coś innego przyniosło pokój Bożemu ludowi. Żadna świątynia, żaden Izrael, Jerozolima, Kościół, tradycje, mury, historia. Nic poza Jezusem Chrystusem. To On jest celem, ale też i On jest realizacją tego, że Bóg może mieć dobre myśli o tobie, może przygotować dobrą historię dla ciebie, ale tylko i wyłącznie poprzez twoje osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Dopiero w Nim i przez Niego rozpoznajesz Boży zamysł, Boże myśli, Boże plany i Boże powołanie dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. Bez Jezusa Chrystusa historia naszego życia nie może skończyć się pozytywnie, niezależnie od tego, w co wierzymy i jak realizujemy swoje życie. W Panu Jezusie poznajemy myśli, plany i zamierzenia Boga wobec nas. To jest sposób dzisiejszej niedzieli na to, aby wytrwać w tym świecie. A wszystko to inne, co jest nam dane, Kościół, tradycje, historia, to wszystko zostało nam dane, aby prowadzić nas do spotkania z Panem Jezusem. Amen.